Ta-dam.
Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w 41. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. A witają Was Adam Herkwe i...
Adam Lange, cześć.
I nie zwlekając, przejdźmy do ogłoszeń duszpasterskich, ponieważ dzisiaj mamy w zasadzie jedno istotne ogłoszenie. Oprócz tego, że mamy kolejny odcinek, i oprócz tego, że nasza strona to live.zaufana3strona.pl i odcinki podcastowe również tam można znaleźć, to jest jedna bardzo ważna informacja, którą chciałem Wam dzisiaj przekazać. Mianowicie robimy oczywiście Oh My Hacka również w 2021 roku. A tak, właśnie widzę, że mam nawet błąd na slajdzie, bo do 15 stycznia, a nie lutego. Do 15 stycznia bilety są bardzo tanie. Po 15 stycznia już nie są takie bardzo tanie. Więc jeżeli ktoś jest wrażliwy cenowo i chciałby kupić najtańszy możliwy bilet, to do 15 stycznia jest taka okazja. Potem już jej nie będzie. No i to w zasadzie tyle. Są UBK-e oczywiście dzisiaj do rozdania, więc pod koniec będzie konkurs. A tymczasem mamy naszego gościa, którym dzisiaj jest nie kto inny jak Wojtek Dworakowski. Zapraszamy Wojtka.
Cześć, Wojtku.
Cześć. Dzięki za zaproszenie.
Przyjemność po naszej stronie. Słuchaj, zaczynamy zawsze od takiego pytania, gdzie nasz gość ma za zadanie się określić. Jak ty się określasz? Kim jesteś? Prezesem, pentesterem, nie wiem, fanatykiem bezpieczeństwa? Co o sobie byś powiedział?
Proste i trudne pytanie jak zwykle, zwłaszcza do kogoś, kto prowadzi firmę, a jednak gdzieś tam ma korzenie techniczne. Pentesterem chyba już nie jestem, bo nie pamiętam, kiedy coś robiłem tak technicznie, czasami coś pomogę, ale albo zobaczę. Także ogólnie zajmuję się bezpieczeństwem aplikacji, to tak. Jestem współszefem zespołu Securing, jestem jednym z liderów polskiego chapteru OWASP, więc wygląda na to, że nic nie robię sam. Ale to dobrze, czyli może jestem team playerem po prostu.
Choć na rowerze jeździsz sam, nie w zespole.
Nie w zespole, ale też nie sam. Zawsze w jakiejś grupce wspólnie.
Do tego pewnie jeszcze przejdziemy.
Wojtku, standardowo zaczynamy naszą rozmowę od początków. Tak? Jak u ciebie to się wszystko zaczęło? Jak zaczęła się twoja przygoda z komputerami? No i czemu właśnie komputery, a nie jakiś inny kierunek? No, nie wiem. Opowiedz nam trochę o tych początkach.
Wiesz co, czemu komputery, to chyba sam nie wiem, ale pamiętam, że był taki jeden dzień, kiedy kolega gdzieś pożyczył od innego kolegi komputer, z którym pewnie wszyscy mieliśmy do czynienia, czyli ZX Spectrum, i spędziliśmy upojny dzień na nim, katując wszystkie tam, wiecie, nie wiem, czy Tetris jeszcze był, ale chyba jakiś Arkanoid może, albo nie wiem, co tam jeszcze było, tak, czy Pong, tak. No i wiedziałem już tego dnia, że chcę mieć swój komputer i to się spełniło za jakiś tam czas, gdzieś w 7-8 klasie podstawówki miałem swój pierwszy komputer Atari 65X. No i wtedy już jakby od samego początku wiedziałem, że coś chcę z tym robić. Po prostu zostało to moim taką zajawką, konikiem hobby. Oczywiście jak wszyscy w te prymitywne gry tam katowałem wieczorami, ale dosyć szybko się tak zdarzyło jakoś, że przyjechał tak zwany wujek z Ameryki, miałem takiego autentycznie, i poszliśmy do takiego sklepu Pewex. Nie wiem, czy kojarzycie, były takie sklepy.
No, kto nie kojarzy Pewexa, proszę. Za dewizę się tam kupowało rzeczy.
Tak jest, za twardą dewizę można było kupić zagraniczne rzeczy, za twardą dewizę, których nie wolno było mieć. To mnie zawsze zastanawia, jak to działało, no ale spoko. Chciałem, żeby coś mi dokupił do tego Atari. No jakoś nie wiem czemu wybrałem, słuchajcie, zamiast jakąś grę czy coś w tym sensie, nie wiem czy pamiętacie, ale w Atarynce te gry bywały w wersji wersji podstawowej się ładowało z magnetofonu, a w wersji wypas był taki kartridż z tyłu wtykany, i nie wybrałem gry, chociaż nie wiem, może myślałem, że to gra, ale na kartridżu było napisane Assembler. No i w ten sposób zacząłem coś tam sobie programować od razu z grubej rury.
To była ciekawa gra, nie było bohaterów, nie było samochodów, ale grać trzeba było, bo to akurat kupiłeś. No dobry sposób,
w temat. Pytanie, czy udało ci się przejść tą grę?
Wiesz co, szczerze powiedziawszy, coś tam zacząłem w niej kleić, jakiś tam level przeszedłem, jeden i drugi, ale wydaje mi się, że bota na koniec nie pokonałem. Także tak to się zaczęło, ale jakoś tak mnie to zafascynowało, że tam można coś tam już kombinować w tym komputerze. No i tak zostało. No. Później dosyć szybko z tego Atari 65XC zrobiła się Amiga 500. No i to już było grubo. Tam już grubo było, bo nie wiem, czy pamiętacie też, albo słuchacze pamiętają, ale to były czasy, kiedy internetu za bardzo nie było, więc wiedzę na przykład, jak programować na Amidze 500 zdobywało się, kupując na giełdach komputerowych takie kserowane, czy nawet odbijane na powielaczu, to wyglądało jak jakaś bibuła solidarnościowa, takie grube skrypty po prostu gdzieś tam przywożone z Niemiec, czy skądś tam, z jakichś lepszych krajów, gdzie był właśnie tam assembler i tak dalej, czy jak programować rozpisane, i to miało taki posmak, wiecie, takiej wiedzy tajemnej, takiej dostępnej z podziemia, z podlady, i to mnie może tak jakoś wciągnęło. Także to chyba tak jakoś z tą przygodą z komputerem. W każdym razie od kiedy pamiętam, od tych pierwszego kontaktu z komputerem, to wiedziałem, że to jest to i że ja chcę to robić jakby w życiu. Tak jakoś wyszło po prostu.
No i po prostu zacząłeś to robić, jak w pewnym polskim filmie kazali. Najpierw się zastanowiłeś, co chcesz, a potem zacząłeś to robić. No dobrze, dobrze.
Słuchaj, no jakoś tak się ułożyło, no. Tak się fuksło.
No ale właśnie, bo co takiego, jak myślisz, co takiego wpłynęło na to, że w tych komputerach nie zostałeś administratorem, nie wiem, nie zostałeś projektantem baz danych, tylko zostałeś bezpiecznikiem. Co było tym momentem, gdzie poszedłeś w kierunku bezpieczeństwa i co ci w tym bardziej pomogło, a co ci ewentualnie w tym przeszkadzało do tej pory?
Adam, nie wiem, jakie masz źródła, ale byłem administratorem, a nawet byłem projektantem baz danych. Moja praca magisterska była z obiektowych, rozproszonych baz danych. To była praca teoretyczna, bo nie dało się tego... Znaczy był pseudokod, ale nie było działającej implementacji. Także bazy danych były. Byłem projektantem baz danych, przynajmniej na papierze. Później mój promotor bardzo chciał, żebym na uczelni również się tym zajmował, a ja się już chciałem zajmować bezpieczeństwem. Wtedy zresztą tak trochę odbiegnę od pytania, ale też usłyszałem wtedy od ludzi na uczelni, bo przez 2 lata pracowałem na uczelni. Jak powiedziałem, że chcę się zajmować bezpieczeństwem, to usłyszałem od profesorów: ale panie Wojtku, w tej dziedzinie to już wszystko powiedziano. Jesteśmy tam, nie wiem ile, prawie 30 lat później i ciągle coś nowego się wymyśla.
Znaczy tak naprawdę po 30 latach dalej mamy dokładnie te same problemy, więc można powiedzieć, że w jakimś sensie mieli rację.
Tak, z naukowego punktu widzenia to chyba tak, 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 ale tu życie z nauką się trochę mija. Administratorem systemów też byłem, bo jakby pierwsza taka praca, w sensie, że etat i taki full etat, a nie jakiś tam kawałeczek i rzeźba, to było w takiej firmie Zeto. To też tutaj historycy informatyki w Polsce mogą sobie przypomnieć, że kiedyś była tylko jedna firma informatyczna w Polsce, nazywała się Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, tak to się nazywało. Natomiast ja już tam pracowałem, jak ta firma się podzieliła na mniejsze firmy w każdym województwie i pracowałem w moim rodzinnym mieście w Zeto w Białymstoku. Jakby ktoś stamtąd słuchał, to pozdrawiam. Bo to była pierwsza praca, która naprawdę gdzieś tam była dużym wyzwaniem dla mnie, bo dosyć szybko dołączyłem do takiego nowego działu, który się nazywał Dział Nowych Technologii. I w tymże dziale nowych technologii zacząłem zajmować się, to była jakaś moja oddolna taka inicjatywa chyba, czy potrzeba gdzieś firmy wtedy, działką ISP. Zacząłem to tworzyć od zera. Akurat budżet był, bo to była duża taka postpaństwowa firma, więc budżet był na te działania, na dokupowanie serwerów, sprzętu, łącz i tak dalej. No i zrobiliśmy w ciągu tam praktycznie 2 lat takiego największego ISP w rejonie. Od dostępów takich dla firm, w sensie łącza stałe, które były do nas gdzieś tam i węzeł internetowy, po dostępy dla takich pajęczarzy osiedlowych, nie? Po dostępy dial-in, i nie wiem, czy pamiętacie, ale czasy modemów to na pewno wszyscy pamiętają, przynajmniej część, ale w pewnym momencie tam TPSA postanowiło przyspieszyć internet w Polsce, dial-in, i zrobiło taką implementację protokołu, który się nazywał V90. I on tam posługiwał się jakąś zawrotną prędkością 56 kilobitów na sekundę, czy coś w tym sensie. I wyobraźcie sobie, że mi, tymi ręcyma, że tak powiem, udało się to odpalić w Białymstoku wcześniej niż TPSA. I to był szał, absolutny szał. Też firma została bohaterem miasta po prostu, bo przyspieszyliśmy internet i udostępniliśmy to jeszcze za free przez pewien czas, no więc naprawdę było ciekawie. To było fajne, bo to jest to, co każdy chce z nas robić, czyli robisz nowe rzeczy, jest budżet na to i ciągle się uczysz czegoś. Robisz po raz pierwszy, musisz gdzieś tam z kimś pogadać, kto raz to kiedyś zrobił, no i później starasz się to wyrzeźbić. I to była bardzo fajna praca, która dużo mnie nauczyła i byłem takim rasowym sysadminem po prostu wtedy. Także jednym i drugim byłem. Natomiast jak już sysadminowałem, no to się zetknąłem dosyć mocno z problemami bezpieczeństwa, bo trzeba było to zabezpieczyć, bo zdarzył się raz jakiś zawodnik, którego pozdrawiam przy okazji, jeśli mnie słucha, bo gdzieś tam utrzymujemy nawet kontakt, który mi się włamał, tak, na serwer DNS, na binda jakiegoś nieaktualizowanego, no i dosyć szybko się też w to wciągnąłem. To mnie mocno zainteresowało, cały ten temat. Scena pentesterska, czy scena hakerska też się powoli w Polsce rozwijała. Wcześniej oczywiście były jakieś epizody, ale to były takie epizody na uczelni, jeszcze pamiętam na pierwszym roku, bo ja jestem dość wiekowy, więc nie miałem okazji zetknięcia się z bezpieczeństwem, tak jak tutaj niektórzy z wasi rozmówcy na etapie podstawówki czy przedszkola, więc dopiero gdzieś tam późne liceum, czy raczej studia i no, zdarzały się takie jakieś rzeczy, że no, był gdzieś dostęp w pracowni komputerowej, po terminalach na starych pecetach, nie, do serwera SAN, no i tam był gofer, nie. No ale to było limitowane, a już się zaczął pojawiać www, no ale to był mozaik, no więc nie było tego mozaika, bo terminale były testowe, no to my wtedy wymyśliliśmy, że sobie go skompilujemy, ale nie mieliśmy no, uprawnień do tego, więc napisałem keylogger, powiedziałem, że coś mi nie działa, przyszedł administrator, wpisał swoje hasło, no któż tego nie robił, tak? No i później w innej sali komputerowej już z terminalami, uwaga, graficznymi, po jakimś tam oprogramowaniu terminalowym udało nam się z grupą znajomych dostać do systemu z uprawnieniami roota i skompilować mozaika. To był czat. Także te pierwsze kroki były dość ciekawe od strony bezpieczeństwa, ale zawsze gdzieś to mnie pociągało w jakiś sposób. No i później jak się zdarzyła okazja już przeskoczenia z Białegostoku do Krakowa, do firmy ABBA, o której chyba ostatnio Paweł Krawczyk, przy okazji też pozdrawiam, wspominał, bo tam się spotkaliśmy i też, no, spotkaliśmy się wcześniej online. Ja przyszedłem do firmy ABBA, tam od razu miałem to szczęście i tu dziękuję panu Tomaszowi Barbaszewskiemu, wczesnemu prezesowi, że mi zaufał i zatrudnił mnie jako dyrektora technicznego niewielkiej firmy zajmującej się Unixami w wydaniu PC-owym, czyli wtedy to było SCO, a później Linuxy. No i tam już zaczęliśmy powoli, też ściągnąłem Krawca właśnie do zespołu, no i zaczęliśmy oferować testy bezpieczeństwa. Tak po prostu w tym zespole.
Zanim było to mowy.
Bo firma miała fajną bazę klientów już, no i zaczęliśmy to robić, więc tak to się jakoś zaczęło i się rozkręciło później.
No, powiem wam szczerze, że ten program zamienia się w taki trochę przegląd historii internetu, poznajemy nowe protokoły, chyba albo tak. Przypominamy sobie nowe, stare protokoły i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę ktoś tu może wspomniał w komentarzach, że dinozaury IT się meldują, tak?
Tak, tak. Myślę, że wygląda. Może młodszych gości trzeba zapraszać.
Będziemy od razu wstawiać...
Młodsi na razie słuchają.
Będziemy wstawiać ekrany z Wikipedii w razie czego, tak żeby młodsi zrozumieli, o czym mówimy. Wojtku, tak patrzyłem na to, na tą twoją ścieżkę kariery i te firmy, w których miałeś okazję gościć, i była ta ścieżka dosyć krótka, przynajmniej tak wizualnie, jak spojrzałem na twój profil. I zaledwie po paru latach od takiej rozpoczęcia aktywności zawodowej zdecydowałeś, że pójdziesz na swoje. Opowiedz nam, jak to się w ogóle zaczęło z tym securingiem?
Oj, to jest dłuższa historia i może nie taka zupełnie public, ale tak spróbuję trochę ją skrócić.
Make it public.
Po firmie ABBA, bo no, też tam zacząłem szukać czegoś nowego. Wtedy było takie czasopismo, które się nazywało Win.Security Magazine. Może ktoś jeszcze pamięta, takie na ładnym kredowym papierze, ambitne przedsięwzięcie, wielu tam znanych ludzi pisało, Tomek Onyszko, pamiętam jeszcze paru innych ludzi, Paweł Goleń na przykład teraz. No i to wydawała firma BSI, ale nie British System International, tylko BSI, już nie pamiętam, jak się rozwijał ten skrót.
Też nie pamiętam.
Bezpieczne systemy informatyczne, o właśnie.
Tak.
No i tam skusiłem się, żeby przejść. Ja zawsze się śmieję, że z zawodu jestem chyba dyrektorem, bo wtedy zostałem dyrektorem handlowym, ponieważ stanowisko dyrektora technicznego było już zajęte. No i tak się złożyło jakoś, że po 4 miesiącach no firma zaczęła padać ze względu na to, że właściciele firmy się skłócili ze sobą. Taki typowy polski horror, tak? Więc nie wnikając w szczegóły, po kilku miesiącach zostałem bez pracy praktycznie, jak również cały zespół tejże firmy BSI. I tam też poznałem paru znanych obecnie w IT kolegów, w tym mojego obecnego wspólnika Adama Zacharę, który zajmował te stanowisko dyrektora technicznego właśnie, ale też Pawła Golenia, Maćka Piekulskiego i wielu, wielu innych, którzy dalej kontynuują swoją karierę w bezpieczeństwie IT. Tak czy inaczej, no, zostałem po prostu bez pracy. No, już gdzieś tam znałem swoją wartość. Po pracy w ABBA byłem już po swoich pierwszych wystąpieniach gdzieś na konferencjach. Wiedziałem, że to bezpieczeństwo mnie kręci, że chcę to dalej robić. No i jakoś tak, może wtedy headhunterzy zbyt sprawnie nie działali, ale oferty, które dostawałem, nie były, jakoś mnie nie interesowały. Znaczy, były głównie ofertami pracy u vendorów. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale ty chyba, Adamie L, pracowałeś w Symanteku, prawda?
Tak, tak. Na Amazonie. 10-letni.
Ja pamiętam, że byłem rekrutowany tam wtedy, mniej więcej w tym samym okresie, i kurczę, mogliśmy razem pracować. No widzisz, a się tak nie zdążyło. W każdym razie nie chciałem pracować u vendora, bo taki jakieś miałem przekonanie, że to będzie obawę, że to będzie zamknięcie i zostanę specjalistą od produktów. A tego nie chciałem. Już miałem wtedy jakiś taki pomysł, że może kiedyś coś swojego, ale to było raczej takie kiedyś. No i nagle to kiedyś stało się jakąś taką bliższym kiedyś, w sensie, że no, nagle patrzysz, coś trzeba robić, tak? Oferty pracy za bardzo nie pasują, no więc zakasaliśmy rękawy wspólnie z Adamem, Zacharą, i założyliśmy Securing. Jeszcze pierwsza trudność, tak jakby nie wnikając szczegóły historii, polegała też na tym, że skoro tam w poprzedniej firmie był spór właścicieli, to od samego początku nie chcieliśmy jakby kontynuować projektów ze starej firmy, prawda? Bo uznaliśmy, że to po prostu z jednej strony jest nie fair, a z drugiej strony byłoby no, po prostu ryzykowne, tak? Gdzie po prostu można dostać w takim sporze gdzieś łatwo jakimś odłamkiem. Więc początki były trudne, ale gdzieś już wszyscy dysponowaliśmy, znaczy we dwóch, jakimiś kontaktami. Te kontakty nas znały, te kontakty wiedziały, że coś zaczęliśmy tworzyć swojego, i zaczęło to się powoli rozkręcać. I od samego początku Securing budowaliśmy organicznie, czyli bez kapitału zewnętrznego. Tak powolutku, aż do 20 kilku osób teraz, dzisiaj.
No właśnie, bo już całkiem nieźle.
Tak to się zaczęło.
całkiem nieźle masz już firmę rozkręconą. A powiedz naszym słuchaczom, w czym się tak naprawdę specjalizujecie, bo macie kilka takich działek, nie jesteście chyba firmą, która robi wszystko, macie swoje bardziej i mniej lubiane obszary, więc powiedz o tych bardziej lubianych, którymi mógłbyś się pochwalić.
Znaczy tak, gdzie wyznaczamy swoje granice, to zajmujemy się bezpieczeństwem IT i zajmujemy się usługami, czyli nie sprzedajemy produktów i nie robimy innych rzeczy niż bezpieczeństwo IT. Natomiast no, w ciągu tych 18 lat działania firmy trzeba było się gdzieś bardziej zdefiniować, bo bezpieczeństwo IT też zaczęło być taką szeroką dziedziną. To jest tak, jak kiedyś był lekarz od wszystkiego, a później powstały specjalizacje. No więc my specjalizujemy się w tematyce bezpieczeństwa aplikacji. Kiedyś, no to oczywiście były aplikacje grubego klienta, czy raczej jak my zaczynaliśmy, to już aplikacje www, ale obecnie specjalizujemy się we wszystkim, co się wiąże w jakikolwiek sposób z kodem własnym, czyli aplikacjach www, mobilnych, IoT, teraz smart kontraktowych też i innych, wszystko co jest jakąkolwiek aplikacją, plus środowisko, na którym to wszystko działa. W tym upatrujemy swojej jakby specjalizacji i na tym uważamy, że się dobrze znamy po prostu. No i co? I w tym zakresie rynek akurat jest taki, że ciągle chce przede wszystkim testów bezpieczeństwa, a my ciągle i uparcie uważamy, że testy bezpieczeństwa to za mało, dlatego mottem firmy jest więcej niż testy bezpieczeństwa. Więc oprócz testów bezpieczeństwa też szkolenia, różnego rodzaju usługi doradcze, usługi edukacyjne, ostatnio modelowanie zagrożeń, które uważamy, że jest jakąś przyszłością, czyli testy bezpieczeństwa na kartce, zanim system powstanie, które jest, wydaje mi się, sensowne. Ostatnio z ciekawych rzeczy, które zrobiliśmy, to kręcimy film o kodowej nazwie Hackflix, który jest sprzedawany do dużej korporacji jako materiał edukacyjny dla programistów. Jest to film zrobiony w takiej konwencji filmu interaktywnego, który się zatrzymuje w pewnym momencie i można podjąć decyzję, idziesz w lewo, w prawo, w cudzysłowie. No i tam postać główna, haker Bugi, uczy programistów, jak bezpiecznie kodować. Że to jest coś, co nas ostatnio kręci. No i drugi projekt firmowy, czyli to, co Kuba Kałużny robi na YouTubie, czyli Instant Threat Modeling, 5-minutowe pokazanie, jak na kartce można zamodelować bezpieczeństwo jakiegoś systemu. Co jeszcze o firmie mogę powiedzieć, to już wspominałem, że nam się zespół rozrósł przez te lata organicznie, bez żadnych zewnętrznych inwestycji, do ponad 20 osób. Centrala firmy jest w Krakowie, natomiast mamy też, co nie wszyscy wiedzą, biura w Warszawie i we Wrocławiu, więc zapraszamy do tych trzech miast. Też praca zdalna jest możliwa siłą rzeczy w ostatnich latach czy czasach. No,
trochę tak. Wojtku, idąc właśnie za tym, co przed sekundą powiedziałeś, czyli pracy dla was, znamy twoich ludzi, wiemy, że są fajni, tak? Są rozpoznawani na rynku bezpieczeństwa, chodzą po konferencjach, robią fajne i ciekawe researche, udzielają się w community. Jak wy jako firma pomagacie swoim pracownikom, żeby właśnie tak się rozwijali? Czy jakoś, nie wiem, piątki na research? Nie, jak to u was wygląda?
Temat rzeka. Przede wszystkim miło mi to słyszeć, bo to jest naprawdę miłe usłyszeć o zespole takie rzeczy. Natomiast no tak historycznie, kiedyś ja byłem twarzą firmy, więc głównie ja występowałem na konferencjach, pisałem artykuły i tak dalej. No ale też zauważyliśmy, że jest to ograniczenie, no bo się nie rozdwoję, nie roztroję, nie powielę, a też tych zobowiązań wynikających z konferencji zaczynało być całkiem sporo, o czym pewnie wy obydwaj dobrze wiecie. Więc podjąłem krok dość radykalny, przestałem prawie w ogóle jeździć po konferencjach, a zamiast tego zacząłem motywować ludzi, żeby to robili. Natomiast od samego początku tak się zdarzyło, że u nas w firmie jest jakaś taka kultura researchu, w cudzysłowie, i w pewnym momencie zaczęliśmy to porządkować. Jest taki zapis w cudzysłowie w czymś, co można umownie nazywać wartościami firmy, że 20% czasu seniorów przynajmniej około jest poświęcone na projekty, które niedochodowe, czyli research, pisanie artykułów, robienie prezentacji itp. itd. Nie jest to jakoś tak super rozliczane, ale każdy pracownik może się do tego odwołać, jeżeli uważa, że za mało czasu na to dostaje. Natomiast bardzo motywujemy jakby ludzi do tego. Staramy się po wielu jakby próbach i błędach raczej znajdywać tematy, którymi ktoś chce się zająć, niż wtykać komuś, że a ty teraz się zajmiesz tym albo owym. Czasami tak się zdarza, że jest jakaś propozycja, natomiast jest to propozycja, a nie przymus. Bo po prostu no, szukamy gdzieś wewnętrznej motywacji w ludziach i staramy się później im pomagać w tym, czyli jakoś tam ich w cudzysłowie coachować. I to się dzieje też teraz, jakby już nie tylko ja to robię, nie tylko Adam, mój wspólnik, ale też starsi pracownicy u nas, bardziej doświadczeni, ciągną za sobą tych młodszych i to się tak fajnie rozwija. Ja zawsze jestem bardzo, bardzo zadowolony, jak na kolejnej konferencji ktoś z mojego zespołu występuje. Się chyba tym, szczerze powiedziawszy, teraz nawet bardziej cieszę niż tymi prezentacjami, które czy artykułami, które kiedyś tam pisałem.
Także my też się bardzo cieszymy. Też się bardzo cieszymy z występów twojego zespołu, bo faktycznie są w stanie obsłużyć chyba taką mniejszą konferencję już całkowicie samodzielnie pod jedną marką. Jesteś w stanie jedną ścieżkę wypełnić. To rzadki przypadek. Chyba są 2 czy 3 firmy w Polsce, które doszły do tego poziomu. Także jako wielki miłośnik i organizator konferencji klaszczę tej inicjatywie za każdym razem. Słuchaj, jeszcze wracając trochę do historii, bo też mamy takie pytanie, które zadajemy naszym gościom. Twoja kariera zawodowa od 18 lat jest dosyć ustabilizowana, ale czy zanim zostałeś założycielem i szefem Securinga, miałeś jakiś niestandardowy epizod? Bo ja na przykład kiedyś byłem listonoszem, Adam roznosił ulotki, o ile dobrze pamiętam.
Gazety
roznosił.
Życie Warszawy to się nazywało.
Czy możesz nam zdradzić jakiś taki najbardziej abstrakcyjny zawód, który wykonywałeś do tej pory?
No, pracę na wysokościach. Nie wiem, czy to jest wystarczająco abstrakcyjne. Pilotem wycieczki kiedyś byłem. Bez uprawnień. To znaczy, historia wyglądała tak, że ja w ostatnich chyba latach liceum, ale na pewno już na studiach, jeździłem autostopem dużo. Zresztą polecam każdemu, uważam, że jest to takie ćwiczenie umysłowe i logistyczne, które każdy powinien wykonywać, bo uczy takiego elastyczności, tak? Znaczy, że jesteś w jakimś punkcie, masz gdzieś ogólnie wyznaczony kierunek i cel jest określony, gdzie chcesz dojechać, natomiast droga, jaką dojedziesz jest niepewna. W każdym razie bardzo mnie kręciło to jeżdżenie autostopem po Europie. Zacząłem w to wciągać znajomych, zaczęliśmy jeździć grupą i jak ta grupa się już rozrosła i powstał pomysł jechania do Hiszpanii i Portugalii, to postanowiliśmy nie jechać autostopem, tylko ponieważ było nas dużo, to wynająć autokar. No i wynajęliśmy ten autokar i trzeba było kogoś wpisać jako pilota. No i ja wpisałem siebie, jeszcze nie wiedzą co robię. Ale tak, to była taka, ciężko powiedzieć, że zawód, czy jest tam na pewno zajęcie, bo podróż trwała miesiąc, no i okazało się, że musiałem dosyć dużo tam robić przy tym całym interesie, ale to ciekawe doświadczenie, takie nietypowe, jak się pytaliście o nietypowe.
No to ciekawe. Ja sobie zawsze zastanawiałem się, jak wygląda taka jazda autostopem na więcej osób, niż mieści się do samochodu. Czy to jest tak, że pierwsza partia ludzi łapie autostop i druga łapie samochód za nimi i mówi za tym samochodem. Wiesz, jak film.
Nie, my robiliśmy w ten sposób i to całkiem sprawnie działało, że dzieliliśmy się na zespoły dwuosobowe, najlepiej damsko-męskie, bo to w takim układzie zaufanie najlepiej działa i się umawialiśmy, że dzisiaj dojeżdżamy do punktu X i tam się umawialiśmy. Telefonów komórkowych wtedy nie było, więc szliśmy do informacji turystycznej i zostawialiśmy, pierwsza para, która dojechała, zostawiała informację, gdzie jest. No, w skrócie.
Raz w życiu jechałem autostopem gdzieś na Mazurach. No, też było ciekawe doświadczenie. Dobra, Wojtku, idziemy dalej. Jak zaczęła się w ogóle przygoda twoja z OWASP-em? Bo tutaj też jakby dużo energii wsadziłeś w OWASP-a i cały czas wsadzasz w OWASP-a. Jak to się też zaczęło? No powiedz.
No, wiedziałem już, nie wiem skąd, ale no, skądś musiałem wiedzieć, że jest coś takiego jak OWASP. I zawsze gdzieś myślałem, kurczę, może by chapter w Polsce, no ale oczywiście tego nie zrobiłem. Zrobił to kto inny i szacunek dla Roberta Pająka, który u was był tutaj, pozdrawiam, i dla Andrzeja Targosza, człowieka, który stoi między innymi za organizacją Confidence i paru innych dużych imprez IT, również pozdrawiam, bo oni byli pierwszymi liderami i pierwsze spotkania zaczęli organizować, no i po prostu poszedłem gdzieś na jedne z pierwszych spotkań, zacząłem chodzić regularnie, gdzieś chyba wystąpiłem, może nawet później kolejnym chapter liderem był Przemek Skowron, który nie wiem, czy był u was, czy dopiero będzie.
Jeszcze nie.
też pozdrawiam. No i ponieważ gdzieś tam się udzielałem, to następnym chapter liderem zostałem ja. Tak w skrócie. Ale to tak u was mniej więcej wygląda, że to nie jest organizacja bardzo taka sformalizowana, raczej taka w duchu open source'owym w cudzysłowie, że każdy może, jak to się brzydko mówi, kontrybuować, czyli dołożyć się. Więc jeżeli robisz coś, to bardzo szybko jesteś zauważony i przynajmniej powinieneś być. I w zasadzie nie ma tutaj jakichś wewnętrznych wyborów czy takiej formalnej, bardzo sformalizowanej struktury. Po prostu no, jeżeli ktoś ma czas i chęć się włączyć, to się włącza. I jeżeli ilość czasu i tego, co faktycznie robi, te owoce, które on przynosi i pokazuje tutaj, są ok, no to nie ma przeszkód do tego, żeby został liderem. No my obecnie definiujemy lidera w Polsce jako kogoś, kto organizuje spotkania, po prostu tyle.
No właśnie, spotkania, czas, zaangażowanie. Jak obserwujemy działanie różnych stowarzyszeń w Polsce, to są takie bardziej aktywne i mniej aktywne. Przy czym bardziej aktywne to znaczy, że robią coś ze 3 razy do roku. Takie no, coś zauważalnego z zewnątrz, nie tylko dla członków takiego stowarzyszenia. Czy też masz takie poczucie, że to jest takie trochę no, mało intensywne działanie, że można robić więcej, czy tylko nie ma ludzi, którzy mają aż tyle czasu, że w branży jesteśmy wszyscy tak zabiegani. Są stowarzyszenia w innych branżach, które potrafią się spotykać raz na 2 tygodnie, robić prelekcje, robić eventy. W naszej branży mam wrażenie, że to jest dużo, dużo mniej intensywne i pytanie, czy to wynika z tego, że wszyscy jesteśmy po prostu tak zarobieni, czy może są jakieś inne powody, czy może w ogóle masz poczucie, że i tak jesteśmy bardzo intensywnie tutaj bombardowani przez wszystkie możliwe stowarzyszenia dookoła i czy bardziej aktywni niż na zachodzie. Jak to oceniasz z perspektywy kogoś, kto siedzi w środku i wie, jak to wygląda od zaplecza?
Na pewno czas jest jakąś przeszkodą i to, co trzeba, bo wydawać by się mogło, że organizacja takiego spotkania o OWASP, ISAKI, ISY czy czegoś tam jeszcze, czy Cloud Security Alliance albo innych, to jest łatwa sprawa. No, niby jest, ale kluczowym wyzwaniem jest, co na tym spotkaniu będzie, czyli trzeba zdobyć prelegenta, albo 2, albo 3 może. No i tutaj pojawiają się schody, no może nie jakieś wybitne schody, ale jednak raz, że ilość ludzi, którzy chcą i mają coś do powiedzenia jest nieduża, jest skończona w pewnym stopniu. Drugi raz, że no oni też mają jakieś swoje zobowiązania, jakiś swój czas poza pracą, a przeważnie takie spotkania odbywają się wieczorem, więc spiąć to wszystko razem, żeby zadziałało danego dnia, nie jest tak łatwo, zwłaszcza, że no, jest to typowe community, tak? Czyli tutaj nie ma żadnych, nie wiem, pensji, tak? Czy opłaty dla prelegenta za to, że wystąpił, jakichś takich bardzo bezpośrednich profitów. Z drugiej strony są konferencje, gdzie można zdobyć może więcej kontaktów, chociaż ja uważam, że spotkania czy takie meetupy są też bardzo fajnym sposobem pozyskiwania kontaktów, bo jest bardziej kameralna atmosfera, a więc wszyscy, może jest ich mniej ludzi, bo czasami jest 30 osób, czasami jest 100 osób powiedzmy, ale no jednak ten networking tam jest lepszy, tak mi się wydaje, niż na konferencjach, dlatego bo jesteśmy na przykład na spotkaniach u WASP-u skupieni na problemach bezpieczeństwa kodu, aplikacji i innych rzeczy, więc no chyba tak, chyba ten czas jest wyzwaniem tutaj z tego, co widzę dla ludzi głównie. Niby teraz jest łatwiej dlatego, bo nie trzeba się ruszać z domu, żeby zrobić prelekcję, ale z drugiej strony ja osobiście jakoś nie czuję zbyt wielkiej chemii do spotkań online, to znaczy konferencji online, bo nie ma tam właśnie tego, o co nam wszystkim chodzi, czyli networkingu, możliwości pogadania gdzieś po prostu, wymiany gdzieś tam takiej mniej oficjalnej niż na prezentacji, bo prezentację, szczerze powiedziawszy, no cóż, no możemy obejrzeć później na YouTubie, tak, z reguły. Także mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się zobaczyć na jakichś konferencjach i spotkaniach o WASP-u i innych spotkaniach po prostu na żywo.
No właśnie, wszyscy teraz siedzimy w online tak zwanym i nikt nie ma szansy zostać nielicencjonowanym pilotem wycieczki powrotu z afterparty, na przykład Confidence'a do hotelu. Także wszystkim nam tego brakuje. Zamykając teraz temat o WASP-a, Wojtku, powiedz tak naprawdę naszym słuchaczom, czym jest sam OWASP i jak można wspierać inicjatywy albo projekty, które działają w ramach OWASP.
OWASP, ten dziwny skrót się tłumaczy jako Open Web Application Security Project. Tak naprawdę jedynym nieprawdziwym słowem w tym rozwinięciu jest web teraz i z tym OWASP ma duży kłopot, na co te W zamienić. Dlatego, bo OWASP jest fundacją, stowarzyszeniem, które zajmuje się pokazywaniem i rozwiązywaniem problemów bezpieczeństwa aplikacji, przy czym no, nie tylko aplikacji webowych, ale też mobilnych, IoT i wszelakich innych. Jak można się włączyć? Występując na spotkaniach, przychodząc na spotkania, pomagając zorganizować spotkania, czyli spotkania chapterów poszczególnych tak zwanych, czyli tych OWASP-ów krajowych, że tak powiem, to jedno, a drugie włączając się w projekty. I teraz jeśli chodzi o spotkania, to w Polsce poza ostatnim rokiem, gdzie organizujemy tylko spotkania online i to dość efemerycznie, organizujemy spotkania w czasach normalnych w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu i od zeszłego roku również w Katowicach. Także tak można pomóc, to jest pierwsza kwestia. A jeśli chodzi o projekty, to na stronie OWASP-u są różnego rodzaju projekty OWASP-owe, od projektów dokumentacyjnych czy edukacyjnych, takich jak, nie wiem, OWASP Top 10, czy ASVS, czy Cheat Sheet Service, po projekty programistyczne, czyli różnego rodzaju moduły albo samouczki, które pozwalają na lepsze ogarnianie problemów bezpieczeństwa aplikacji. Do każdego z tych projektów zupełnie na zasadach takich typowo open source'owych można się przyłączyć. Także ja zawsze mówię, że to, co definiuje tak naprawdę styl działania OWASP-u i co odróżnia OWASP od innych stowarzyszeń zawodowych, tak to nazwijmy, to ta literka O, czyli open. Czyli tu nie ma takiego pojęcia za bardzo jak członkostwo. Można być członkiem wspierającym OWASP, czyli płacić dobrowolne składki, ale jest to absolutnie dobrowolne. Na spotkania można przychodzić dowolnie, prelegentem można zostać też w sposób łatwy, można też w sposób otwarty dołączyć się do projektów OWASP-owych, także to chyba najlepiej definiuje to, czym jest OWASP.
Dzięki za to wyjaśnienie. Mamy nadzieję, że kogoś zainteresujemy, bo warto korzystać chociażby z zasobów, które OWASP produkuje i udostępnia. Jeżeli kogoś interesuje lub chciałby się zainteresować bezpieczeństwem aplikacji, to zdecydowanie jest to dobry punkt startowy, żeby przynajmniej te podstawy sobie poznać i dobrze je potem zgłębiać, czytając kolejne materiały. Wojtku, mam do ciebie takie pytanie, bo mamy okazję dosyć unikatową rozmawiać z kimś, kto od prawie 20 lat prowadzi firmę zajmującą się usługami bezpieczeństwa aplikacji i ponieważ wyglądasz jeszcze na w miarę młodego, pewnie pamięć jest jeszcze dobra i pamiętasz, jak to było na początku i wiesz, jak to jest dzisiaj. I gdybyś mógł nam powiedzieć, co z twojej perspektywy uległo największej zmianie na tym rynku? No bo jakby robisz to samo, tak? Pod tym samym szyldem, ale tak naprawdę pewnie robisz coś zupełnie innego dzisiaj niż robiłeś 18 lat temu. Czy zmienili się klienci, czy zmieniły się projekty? No pewnie, nie wiem, 18 lat temu nie było aplikacji mobilnych do testowania, ewentualnie robiliście to na jakimś pilocie, ale czy oprócz tej z takiej warstwy technologicznej może jakieś inne zmiany też widzisz? Co takim największą nowością jest dzisiaj, czego nie było 18 lat temu, gdy zaczynałeś?
Znaczy, wiecie, oczywiście w tej warstwie technologicznej się zmieniło bardzo, bardzo dużo, ale tak naprawdę to myślę, że niewiele się zmieniło, dlatego, bo mamy, tak, no, ataki na pewno są coraz bardziej wymyślne i coraz bardziej skomplikowane, coraz częściej nie używa się jednej podatności, która załatwia wszystko, tylko jest jakiś kill chain, natomiast z drugiej strony błędy zupełnie trywialne i łatwe do przeprowadzenia scenariusza nadal się zdarzają. Od czasu, kiedy ja zaczynałem z bezpieczeństwem IT, no to wydaje mi się, że spora część tego bezpieczeństwa IT czy ataków się przeniosła z infrastruktury, tak jak było kiedyś, czyli szukanie, nie wiem, buffer overflowów gdzieś czy coś w tym sensie, na warstwę aplikacyjną. Przynajmniej jeśli chodzi o model OSI, czy jest to wykorzystanie błędów w aplikacji po prostu wziętej z półki, czy od vendora, czy w aplikacji własnej, to jest jednak ciągle warstwa aplikacyjna i takie błędy dotyczące bezpośrednio kodu, ale być może, że żyje, zajmując się bezpieczeństwem aplikacji właśnie, żyje w jakiejś bańce, to jest też taka szansa. Ale jednak myślę, że ten środek ciężkości się trochę przesunął z infrastruktury na aplikacje. Natomiast jakiego rodzaju to są aplikacje? Nie ma to znaczenia, dlatego, bo w tych nowszych technologiach są po prostu nowsze błędy. Systemy są coraz bardziej skomplikowane, więc bezpieczeństwo jest coraz cięższe i trudniejsze do ogarnięcia, tak mi się wydaje. Zmieniła się na pewno środowisko działania, tak? Wszedł cloud, będą wchodzić kolejne technologie, i bezpieczeństwo też będzie się zmieniać i za tym gdzieś podążać, no bo bezpieczeństwo jest w pewnym stopniu pochodną technologii, pochodną IT i bezpieczeństwo jest dla IT, a nie na odwrót.
A to jeszcze dodam jedno pytanie uzupełniające. Czy w twojej ocenie na przestrzeni tych lat zmieniło się coś na lepsze pod kątem bezpieczeństwa, czy tak globalnie patrząc, tak? Czy jakby większy nacisk jest kładziony na bezpieczeństwo, czy dalej to jest to zależy, tak? I tak naprawdę nie zrobiliśmy jako cywilizacja wielkiego postępu i przez to, że non-stop mamy nowe technologie, mamy nowe błędy, mamy nowe podatności, nowe firmy, które muszą się od zera nauczyć. Czy jest zmiana, czy stoimy w tym obszarze w miejscu?
W pewnym stopniu zmiana jest. No, mimo wszystko te wszystkie nowsze technologie są nieco bardziej do przodu, ale ja spodziewałbym się większego postępu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak wchodziły aplikacje mobilne, to pamiętam zażarte dyskusje i orędowników jakby czy zwolenników takiej tezy, że na aplikacjach że aplikacje mobilne będą dużo bezpieczniejsze dlatego, bo na platformie mobilnej to się nie da. Nie? Pamiętam nawet jakiś taki panel dyskusyjny, gdzie tam toczyłem zażartą dyskusję z kimś na ten temat, że i ta osoba twierdziła, że po prostu się nie da, bo jest bezpieczny. Tak? I ja myślę sobie, kurczę, ile razy to ja już słyszałem, że jest bezpiecznie, że teraz ta nowsza technologia to będzie bezpieczniejsza. Nie? I teraz znowu, no nie wiem, wchodzą te aplikacje 4.0, czy ile tam na smart kontraktach, tak, i na blockchainie. I znowu się słyszy, że blockchain to bezpieczeństwo, tak? No tak, no bezpieczeństwo, bo rozproszenie, bo większa dostępność i tak dalej, ale to nie te bezpieczeństwo, którym my się zajmujemy, czyli aktywna ochrona przed atakami. Jak ktoś w kodzie smart kontraktu popełni błąd, no to dalej będzie miał problem, nie? Weszła kolejna technologia IoT, chociaż nie wiem, czy to jest technologia, bo tak naprawdę to jest jakieś tam oprogramowanie znowu, o której to mi się strasznie, strasznie podobało. że już zaczęło się mówić, że jest to security asbestos, tak? Czyli azbest, który kiedyś będziemy ściągać gdzieś, to Mikko Hyponen tak uknął, tak bardzo mi się to podoba, że to będzie azbest, który kiedyś będziemy ściągać żmudnie i może to jest jakiś pomysł na biznes w przyszłości, tak jak dużo firm zrobiło pieniądze na ściąganie azbestu, to może ta likwidacja IoT w przyszłości, złego IoT oczywiście, no bo też da się to zrobić dobrze. Da się przetestować bezpieczeństwo IoT, co dla nas też jest zawsze, zawsze fajnie. Czyli z jednej strony technologia idzie do przodu, myślę, że ale bezpieczeństwo nie zawsze za tym jakby podąża, natomiast myślę, że jest więcej ludzi już wyedukowanych w poszczególnych firmach. Coraz częściej te potrzeby bezpieczeństwa są już takie namacalne. Myślę, że to, co się zmieniło, zwłaszcza w ostatnich latach, że bezpieczeństwo IT nie jest już jakąś taką technologią podziemną w cudzysłowie, że wiecie, gdzieś się spotykacie w rodzinie na imprezie czy gdziekolwiek indziej i czym się zajmujesz. No, bezpieczeństwo IT, tak? A co to jest i tak dalej. To jest bezpieczeństwo IT, tak, przeczytałem, nie? I jest to coś, co jest na nagłówkach gazet, w związku z tym decyzyjni prezesowie firm też to widzą, też zdają sobie coraz bardziej sprawę z zagrożeń, a więc budżety są coraz większe i na szczęście nie są to już tylko budżety wydawane bezmyślnie na kolejne tony sprzętu, który ma załatwić wszystko, tylko budżety wydawane na edukację ludzi, na zatrudnianie ludzi, którzy będą się zajmować bezpieczeństwem. No, jak się wzięło, weźmie, nie wiem, 10 lat temu, ile osób zajmowało się bezpieczeństwem IT w typowym polskim banku i jak porównasz to z tym, co jest teraz, to jednak jest to rząd wielkości więcej, nie? Więc myślę, że idzie to ku lepszemu, ale mimo wszystko postęp po stronie atakujących mam wrażenie, że jest większy.
No niestety. A propos IoT, to pewnie w firmie nie macie nic kompletnie, żadnych elementów i komponentów IoT, dlatego że wystarczy, że Sławek Jasek pojawia się w okolicy i zamki się otwierają i cała IoT się samo eksploituje, także pozdrawiamy Sławka.
Tak, pozdrawiamy.
Okej, mam bardzo ciekawe pytanie od słuchaczki. Jakich cech umiejętności szukasz u kandydatów do pracy w securingu?
Ja to nazywam ciągiem na bramkę, w cudzysłowie, czyli czegoś, że przy testowaniu bezpieczeństwa czy przy doradztwie rozgryzamy problemy, tak? Nie mówimy, że czegoś się nie da, tylko sprawdzamy to i sprawdzamy dotąd, aż się da czasami. Też ciągiem na bramkę nazywam to, że oczekuję od moich pracowników, że będą się dużo sami uczyć, dysponując jakby tymi zasobami, które daje firma. Czyli nie będą biernie czekać, aż wiedza zostanie im włożona do głowy, tylko będą sięgać po tą wiedzę samodzielnie, też korzystając z wiedzy, która jest w naszym knowledge base, czy po prostu w głowach innych członków zespołu. Czyli takiej też autonomiczności, można powiedzieć, i samodzielności w działaniu.
No właśnie, bo zarządzasz bardzo autonomicznym zespołem, bardzo wysoce wykwalifikowanym. Masz ekspertów, którzy sami może otworzyliby taką firmę, w jakiej pracują, gdyby im się tylko chciało zostać biznesmenami. Jak się zarządza taką grupą ludzi, którzy wiedzą naprawdę bardzo dobrze i mają ogromne umiejętności i często są dosyć silnymi osobowościami? Jakich umiejętności wymaga zarządzanie takim zespołem?
Trudne pytanie, nie myślałem o tym, jakich umiejętności konkretnie to wymaga. Myślę, że pytanie bardziej do zespołu. Też elastyczności pewnej w podejściu, zwrócenia uwagi na charaktery, które są i które są różne i inne. Zwrócenia uwagi na to, jakie są ludzkie potrzeby i może to są komunały, które się zgadzają, powinny się zgadzać i są adekwatne w każdego rodzaju firmie, organizacji, ale naprawdę w niewielkim zespole to działa. Jeżeli się odkryje, co kogoś kręci, to jeżeli jest to zgodne z tym, co firma chce robić, to fajne rzeczy się zaczynają tutaj dziać wtedy. Także to tak w skrócie, bo też pewnie książki by się dało o tym pisać, ale chyba jeszcze nie jestem wystarczająco siwy na to. ogólnie myślę, że wiecie, no, jesteśmy wszyscy inżynierami, tak? I ludźmi nie da się tak jak komputerami zarządzać. No, w zasadzie pisania kodu i komputer to posłusznie wykona, tak? Więc no, ja musiałem dużo lekcji odrobić z tego, z tych tak zwanych umiejętności miękkich.
No albo z twardych, bo pytanie, czym bić pentesterów na przykład, tak?
Tak.
Wojtku, to już przechodzimy do takich pytań miękkich naszej rozmowy. Co robisz, gdy nie pracujesz? Masz może jakieś ciekawe, fajne hobby, o których chciałbyś nam powiedzieć?
Hobby no, nie jest jakieś ultratajne, zwłaszcza, że to już jeden taki zawodnik wam się zdarzył. Pozdrawiam Artura Byszkę przy okazji. Rower górski w odmianie enduro obecnie, czyli takiej bardziej powiedzmy zjazdowej, ale lubię generalnie jeździć rowerem po górach gdzieś i tak dalej. Czasami blisko, bo mam to szczęście, że mieszkam w Krakowie, więc na jeden dzień wyskok w góry jest zupełnie normalne. Tutaj natomiast no, też lubię trochę dalej. Alpy, czasami Wyspy Kanaryjskie i takie jakieś dalsze tripy, że tak powiem, na rowerze górskim po to, żeby gdzieś wjechać, a później stamtąd zjechać.
Znaczy, mamy nadzieję, że nie jedziesz na rowerze w Alpy, ale nie, że raczej... na rowerze jeździsz w Alpach.
Tak, dokładnie.
Tak, żeby się jednak optymalizował zużycie czasu. No dobra, to pozostają, słuchaj, nam jeszcze dwa pytania. Na jedno już w sumie odpowiedziałeś, bo przyznałeś się do bycia atarowcem.
No znaczy wiesz, i atarowcem, i komodorowcem. Ja jestem, wiesz, no tutaj rozdarty. Zaczynałem od Atari, ale później była Amiga.
Z Amigą nie mamy problemu. To właśnie, jest jedyna wspólna platforma. Natomiast jeszcze do takich poważniejszych zastosowań. Czy możesz nam powiedzieć, na jakim systemie operacyjnym pracujesz na co dzień?
Od zeszłego roku pracuję na macOSie. Kiedyś przez wiele, wiele lat pracowałem na Linuxie. Później przez wiele, wiele lat pracowałem na Windowsie, a od roku właśnie na macOSie. Pewnie dlatego, że lubię zmiany.
Chyba masz za dużo czasu.
Nie, ustaliliśmy z Wojtkiem przed programem, że to jest takie wytłumaczenie, bo chciał sobie gadżet kupić i ma Maca teraz.
Tak, dokładnie. Poza tym mam dosyć silne wsparcie w zespole, bo a propos zajawek, które są w zespole, no to mamy dwóch ludzi, Wojtka Regułę i Dawida, którzy zajmują się bezpieczeństwem macOS-a. Więc mam dobre wsparcie w zespole, w związku z tym często po nie sięgam. O.
Jak coś nie działa, to wiesz, kto ci to zreweksuje.
Tak, tak.
Przydatna cecha. No dobra. Słuchaj, to dojechaliśmy do końca naszych pytań. No i jeszcze patrzę, czy może rzucimy jakieś pytanie od naszych widzów. Jeszcze jedno na pewno chciałem wrzucić odnośnie OWASP-u, ponieważ jedna z czytelniczek pyta, kiedy OWASP odwiedzi Trójmiasto. I rozumiem, że to zależy od obywateli Trójmiasta, kiedy OWASP tam powstanie.
Dokładnie,
jak to się robi?
Dokładnie, dlatego, bo OWASP nie jest, wiecie, cyrkiem obwoźnym, w cudzysłowie, że jedziemy do jakiegoś miasta i coś tam my robimy, tylko działa to oddolnie. Jeżeli chcecie zorganizować spotkanie OWASP-u w Trójmieście, to skontaktujcie się ze mną czy z Danielem Krasnokuckim, obecnym chapter liderem OWASP-u Polska. Jeżeli zobaczymy, że jest tam szansa na organizację regularnych spotkań, że jest jakiś team 2-3-osobowy, który już wie, co chce robić, jakby, no to my was wspomożemy w tym i będą spotkania OWASP-u w Trójmieście. Tak to działa.
Widzę jeszcze jedno pytanie odnośnie rekrutacji. Czy przeprowadzacie jakieś testy na wejściu?
No tak, znaczy nie rekrutujemy tak za pomocą samego CV, w cudzysłowie. Jak ktoś chce się u nas zatrudnić, no to proces wygląda w telegraficznym skrócie tak, że pierwsze to jest CV i list motywacyjny i na tej podstawie my gdzieś tam weryfikujemy, czy się ktoś nadaje wstępnie, czy nie. Później jest test online, czyli dostajecie aplikację do przetestowania, taką naszą customową, wewnętrzną. Trzeba przetestować, znaleźć błędy i je zaraportować też, więc przy okazji umiejętność pisania po polsku też się przydaje, bądź po angielsku. Co? Później jest rozmowa telefoniczna, później jest rozmowa na sam koniec i spotkanie face to face, w skrócie.
Jasny proces. I ostatnie pytanie, czy też refleksujecie aplikację?
Klasycznego takiego na zlecenie klienta, zreferujcie mi aplikację, bo chcę coś tam w niej zmienić, tak? Albo dowiedzieć się, jak ona działa. Nie jest to nasza specjalizacja. Natomiast jeżeli jest to element testu, bo jest to akurat w danym scenariuszu potrzebne, to tak.
No dobra, słuchaj, no to w takim razie czas przejść do naszych pytań do słuchaczy, ponieważ mamy do rozdania 3 UBK-e. W związku z czym chciałem zaprosić Ciebie jako naszego gościa do rozpoczęcia i zadania pytania.
Za UBK-a. To musi być jakieś takie tam. Okej, okay, tutaj byli Atarowcy, Komodorowcy, to niech będzie ze świadka komodorowego. Mówiliśmy tutaj o moim pierwszym poważnym komputerze, czyli Amiga 500. Tam była stacja dyskietek. Ile informacji dało się zapisać na dyskietkę 3,5-calową w Amidze 500? W kilobajtach podpowiadam.
Ja nie jestem pewien, bo tam były różne sztuczki, więc...
No właśnie.
Mówimy o tej wartości maksymalnej, rozumiem, tak?
Tak, tak. Załóżmy, że maksymalnej.
No dobra. Adam, ty pamiętasz? Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
Rozmawialiśmy o tym, tak.
Dobra, to ty sprawdzaj w takim razie.
Już jest prawidłowa odpowiedź. Lecimy. Tak, no jakby... Wojtku, jak dobrze pamiętam, to jest prawdziwa odpowiedź. 880.
Tak, taki był standardowy rozmiar, o ile dobrze pamiętam, bo widzę, ale tam jeszcze było tak, że możemy to uznać, natomiast ja pamiętam, że dało się więcej, tam chyba nawet ponad 900, bo w Amidze było to fajne, że dało się przeprogramowywać sterownik, nawet takiego urządzenia jak stacja dyskietek wbudowana i tam się dało z tego wycisnąć jeszcze więcej, ale to był jakiś tam już bardziej wykręcony trik. O.
A Adwentysto Dnia Zerowego to chyba twój drugi dopiero UBK. Jak trzeci to będziemy prosili, żebyś przekazał komu innemu, ale jak drugi to jeszcze przejdzie. A więc procedurę znasz z zeszłego tygodnia, o ile dobrze pamiętam, więc czekam na maila, żebym nie zapomniał o tym, że tobie też kluczyk się należy. No dobra, to co, to teraz ja? Czy ty?
Poczekajcie chwilkę. Wojtku, ty chciałeś jeszcze zadać dodatkowe pytanie, jak dobrze pamiętam. Pytanie.
A tak, znaczy to dla odmiany nie YubiKey, tylko wymyślimy jakiś gadżet czy coś, co mamy w firmie fajnego. To może takie pytanie. Od 2 czy 3 lat na różnych konferencjach, czy przy okazji różnych konferencji robimy konkursy w postaci takiego CTF-a. W tym roku, czy w tym ostatnim, co 2020, w tym dziwnym, był konkurs zrobiony przez nas, to był konkurs online. I pytanie, jaki był motyw przewodni, bo to był taki CTF w postaci Questa, a więc był jakiś motyw przewodni, fabularny, że tak powiem, i był jakiś cel. Więc jakby ktoś wydobył z czeluści pamięci albo szybko znalazł w internetach, to jest pytanie.
Pojawiło się hasło twardowski. Czy to jest dobre?
Bardzo dobrze.
Tak. No to szybko się pojawiło. To szybko się pojawiło.
Trzeba było konkurs polegał na tym, że trzeba było uwolnić hakera twardowskiego, który sprzedał duszę diabłu.
Drogi lub droga, patrząc po obrazku drogi, MD, małpa, Adam Małpa, zaufana trzecia strona.pl i napisz proszę w temacie, że czy w treści, że chodzi o nagrodę dodatkową, żebym przez przypadek jakiegoś UBK-a nie wysłał. No dobra. To teraz ja, tak? Czy ty, Adam?
Nie, dajesz.
To ja daję. Dobra. Uwaga, będzie trudno. Temat przewodni himalaizm. Znowu nie Lego. Tak, Dextera dubbingowała kobieta, więc kto wie, co ten obrazek znaczył. To a propos jeszcze poprzedniego zwycięzcy. Temat himalaizm i odpowiedzią będą 4 nazwiska. 4 nazwiska czworga polskich himalaistów. Pierwsze 2 to będą zdobywcy drugiego zimowego 8000-nika zdobytego w historii, czyli nie zdobywcy Everestu, tylko tego drugiego. Drugie, i wszystkie trzeba podać razem oczywiście. Drugie to jest nazwisko pierwszej kobiety na K2 i trzecie to jest nazwisko pierwszego człowieka, który wszedł na 8000 w ciągu jednej doby i zszedł. I to wszystko są Polacy lub Polki, więc te cztery nazwiska poproszę. W jednej linijce, wszystkie cztery i żaden z nich nie jest kukuczką.
Ja wiem.
Czyli przypominam, dwójka zdobywców drugiego zimowego ośmiotysięcznika. O, już mamy, Łukasz. Wygląda, że Łukasz był pierwszy, tak. Widzę, że Łukasz jest pierwszy. Dobrze. Ale zaraz, chwileczkę. Jeszcze sobie przypomnę tylko, czy to Gajewski z Pawlikowskim. Ja z pamięci tak troszeczkę zadawałem, więc... Nie, to nie był Gajewski z Pawlikowskim. Przepraszam, to ja źle wyświetliłem, bo to nie jest według mnie prawidłowa odpowiedź.
To wcześniej jest jeszcze jedno.
Patrzę. Też kukuczki tam nie było. Nie, mówię drugi zimowy ośmiotysięcznik w historii. Gajewski z Pawlikowskim? Może ja się pomyliłem, ale nie wydaje mi się.
Ja nie wiem. Ja byłem raz w życiu w górach, w Beskidach. Nie pamiętam tego wyjazdu. Dajcie spokój.
Co to jest zimowy ośmiotysięcznik? No, to jest ośmiotysięcznik zdobyty zimą. Dobra, patrzę jeszcze raz. Szukam tego, co mi się wydaje, że będzie dobry. Czyli drugie zimowe wejście na ośmiotysięcznik. Dwa nazwiska. Pierwsza kobieta na K2. Jedno nazwisko i najszybciej zdobyty ośmiotysięcznik. Pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty w czasie poniżej jednej doby. No dobra. Już niektóre są już tak prawie. No. Niektóre są już tak prawie. Nie, też nie. O kurczę, to są takie, gdzie już jest dużo dobrych nazwisk, ale jednego mi ciągle zawsze brakuje. Nie, kukuczka naprawdę nie. O, czekajcie, chyba coś widzę. Jest, Łukasz się poprawił. Tak, bo to Berbeka z Gajewskim, a nie Pawlikowski z Gajewskim byli na Manaslu, o ile ja dobrze pamiętam.
Ludkiewicz i Wieliński
na pewno. Cichy był na Ewereście, a na Manaslu był Berbeka z Gajewskim. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja to jeszcze potem na wszelki wypadek sprawdzę. Ale jestem przekonany, że to jest ta dobra odpowiedź. Jeżeli ktoś tutaj jest historykiem polskiego himalaizmu lepszym ode mnie, to będziemy korygować na podstawie historii czatu. Natomiast ja przepraszam, bo tak wydawało mi się, że się przygotowałem, ale jak zawsze nie wyszło. A więc na razie prowadzi Łukasz Kurek. Łukaszu, proszę o maila na adam@zaufana3strona.pl. Jak ktoś chce oprotestować ten wynik, to proszę też o maila, jeżeli ja się pomyliłem, ale wydaje mi się, że to jest prawidłowa odpowiedź. Także proszę o numer telefonu i numer paczkomatu na mój adres e-mail. I Adamie, drugi w twoje ręce.
No dobra, to moje będzie prostsze i mam nadzieję, że poradzicie sobie dosyć szybko. Pytanie na dzisiaj. Aha, jedna ważna rzecz. Jeżeli nie dostaliście już YubiKeya i nie chcecie go dostać ponownie, to nie bierzcie udziału w konkursie po prostu. Tak tam, znaczy, nam będzie po prostu łatwiej.
Generalnie ustawiamy limit na 2 sztuki na osobę, tak? Bo rozumiemy, że ktoś potrzebuje zapasowego, tak? Bo trzeba mieć 2, żeby jak w razie gdyby się jeden zepsuł. Natomiast jak ktoś już ma 2, to może brać udział ja proponuję tak, może brać udział w konkursie, tylko niech na początku odpowiedzi da wykrzyknik, żebyśmy wiedzieli, że tej odpowiedzi nie liczymy. Tak, może się ścigać, może mieć satysfakcję ze zwycięstwa, ale YubiKeya nie będziemy wysyłać.
Tak będzie prościej. No dobra, to wreszcie jedziemy z tym pytaniem. Słuchajcie, w latach 90. w TVP emitowany był program o grach komputerowych, w którym gry strategiczne omawiał jeden ze znanych aktorów. Jaka była nazwa programu oraz, uwaga, jaka gra była w jego czołówce?
To jest to łatwiejsze, tak? Dobra, zobaczymy.
Słuchajcie, odpowiadajcie w jednej linijce, tak? To będzie mi prościej. Jaka była nazwa programu oraz gra, jaka była w jego czołówce. Czołówce programu. Nie jest to kaczor. W czołówce nie było kaczora.
Nazwa programu i gra.
A to jest dobre, bo wszyscy wrzucili w Google, a pytanie zupełnie o co innego chodzi. Jeżeli... No proszę, mamy prawidłową odpowiedź. Program nazywał się Joystick, a w czołówce tego programu było intro od gry Birds of Prey, które zresztą chyba było za Amigi wtedy. Także gratulacje. Kuba, procedurę Kuba, znasz.
Kuba Kubunik. Poproszę na Adam Małpa, zaufana trzecia strona, a numer paczkomatu i numer telefonu, a zasłużony UBK ruszy do ciebie. No dobra, słuchajcie. UBK rozdane. Nagrody dodatkowe rozdane. Trzeba się już pożegnać, niestety. Czas dobiegł końca. Dziękujemy ci bardzo, Wojtku, za spędzony z nami ponad godzinę. Dziękujemy za wszystkie historie. I trzymamy kciuki za to, żeby tak jak opowiadałeś, żebyśmy w końcu mogli się spotkać w takiej formule, która daje więcej satysfakcji niż tylko online. Cieszymy się, że mamy ten online, ale niech on już się skończy.
Tak jest. Ja jeszcze raz dziękuję wam za zaproszenie. To było fajnie spędzona godzina.
Bardzo ci dziękujemy i do zobaczenia przy najbliższej okazji, mam nadzieję, na żywo.
Dzięki, cześć.
Trzymaj się, Wojtku.
A my wracamy jeszcze na chwilę do naszych ogłoszeń duszpasterskich, gdyż albowiem chcę przypomnieć, że popełniłem błąd na slajdzie i do 15 stycznia są tańsze bilety na Oh My Haka i potem już takie tanie nie będą i to wam obiecuję, w związku z czym możecie nabyć już teraz. Chyba, że chcecie nam dać więcej pieniędzy za tą konferencję, wtedy możecie poczekać nawet do ostatniego dnia, bo dopiero wtedy będą najdroższe, więc też się nie obrazimy. Ale jak ktoś chce taniej, to jest teraz okazja, żeby to załatwić. Do 15 stycznia włącznie. Za tydzień odwiedzi nas Patryk Gęborys, szef zespołu bezpieczeństwa z, teraz to się chyba nie mówi Ernst & Young, tylko EY Polska.
UI.
Z UI-a.
UNI.
UNI, nie. Znaczy UNI, tak. UNI and Patryk. Więc spotkamy się za tydzień z Patrykiem. Patryk też, no to głupio mówić, zęby zjadł w bezpieczeństwie, bo nie wiemy, czy ma swoje, czy nie, ale wiele lat już w bezpieczeństwie siedzi i na pewno będzie miał niejedną ciekawą historię dla nas. A wpiszcie do kalendarza, jeżeli jeszcze nie wpisaliście, niedziela o 21:00. A na live.zaufana3strona.pl można między innymi zapisać się do naszego powiadamiacza mailowego, jeżeli ktoś chce dostawać co tydzień maila z linkiem do aktualnego wydania, do aktualnej transmisji, to tam wysyłamy tylko raz w tygodniu jeden mail z informacją o tym, kto będzie bohaterem nowego odcinka i pod jakim linkiem można go będzie obejrzeć. Więc jak boicie się, że zapomnicie, to wystarczy tam się zgłosić, podać swój adres e-mail i my wam wyślemy maila i nie spamujemy niczym innym, bo po co? Dobrze, to dziękujemy wam bardzo za uwagę. A tutaj jest oczywiście nasz bohater, który jest, nie śpi, jest cały czas, tak, ja już usunąłem, ty dodałeś. Dobra, Stefan was również serdecznie pozdrawia i też czeka na ten moment, kiedy będziemy się mogli zobaczyć na żywo.
Słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Padło pytanie, Adam, gdzie można podesłać te dane, więc pewnie do Adama, adam@zaufana3strona.pl. A my wam dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.
Cześć.